Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Od razu przypominam i na końcu przypomnę, że jeśli Państwo mają jakiekolwiek pretensje, uwagi, komentarze, zapytania, propozycje.
Kiedyś się mówią wąty.
Wąty, tak. Albo szeroki wachlarz różnego rodzaju afirmatywnych komunikatów do nas.
Tego sobie nie wyobrażamy, żeby ktoś nas jeszcze lubił.
Ale zapraszamy do kontaktowania się z nami.
Nie wyobrażamy, ale zapraszam.
No, być może daj się zaskoczyć, że użyję takiego sloganu reklamowego. Może to dotyczyć pewnie naszego podcastu. Babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Proszę na ten adres wysyłać listy do nas. O czym dziś będziesz mówić, dokąd nas zabierasz i gdzie, w jakie fascynujące rejony się teraz udamy.
I wtedy taki powinien być podpis, jakbyśmy
pasek
mieli
się
też...
mówi, pasek.
Pasek, tak. Czyli wizja, nie tylko fonia, charakterystyczne dźwięki
zacierania
rączek.
Ale może powiedzmy to wszystkim słuchającym, jest zimno.
Jest zimno.
Tu jest zimno i my zacieramy trochę ręce, bo jest zimno, chłodno.
Więc dzisiaj, słuchajcie, pogadamy o Bizancjum. Pokażemy wam nie tylko w tym podcaście, ale w kolejnych stosunek do niego, który jest, żeby nazwać to bardzo ostro i dosadnie, ale też niestety chyba trafnie, mieszanką arogancji z ignorancją na terenie naszej wspaniałej ojczyzny. Jest to głęboko zakorzenione. Dzisiaj pokażemy wam szczególnie romantyzm i no, w dużym stopniu da się to jakoś racjonalnie wytłumaczyć. Spróbujemy też dzisiaj, ale też pokażemy wam, że takie właśnie byśmy to nazwali jak orientalizacja, to bizantynizacja, czyli takie stereotypowe, uproszczone bardzo postrzeganie Bizancjum, która jest częścią orientalizacji, bo to chodzi o wschód, no to już utrudnia nam relacje z tak zwanym wschodem, z krajami położymi na wschodzie, ale tak naprawdę też na południu, bo mówimy o Bałkanach, z Ukrainą oczywiście, która jest u nas zawsze w podcastach, ale pokażemy jak to my, no, że to nie takie proste, tak? Że są też bardzo ważne kontrnarracje, jak to się ładnie mówi w Polsce, w sprawach Bizancjum.
Chodzi ci o spółki Skarbu Państwa, że
nie, no właśnie,
niektóre urzędy
wam, że,
no rozrastające się. I,
tak, o tym też.
Prawdziwe Bizancjum.
Mam przygotowany cytat. Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM.
Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. A czy możesz zacząć od tego, bo prosiłbym cię, co to było cesarstwo bizantyjskie, albo bizantyńskie, jak się czasami czyta? W zasadzie co to było? Bo jeden z faktów, który umyka części...
historycznych faktów,
tak,
i prawd.
To było cesarstwo rzymskie, albo to, co zostało z cesarstwa rzymskiego.
Tak. Zacznijmy od tego, że sama ta nazwa w znaczeniu państwa, to pojawia się dopiero w 1557 roku. To wtedy jest opublikowana książka Corpus Historiae Byzantinae. Pan Hieronymus Wolf z Bawarii napisał taką książkę i jest ojcem, założycielem czegoś takiego jak bizantynologia albo bizantynistyka, czyli tych dziedzin nauki. To są synonimy, które zajmują się Bizancjum. Natomiast sami Bizantyjczycy, tak najdelikatniej mówiąc, nigdy sami się tak nie nazywali. No więc po gombrowiczowsku dorobiliśmy im gębę. Skąd jest ta nazwa? No więc oryginalnie to nazwa Stambułu, który zmieniał nazwy, ale był stolicą tego właśnie państwa. I Bizancjum powstało w VII wieku przed naszą erą, założone przez Greków z Attyki w ramach właśnie to, jak mamy to mega słowo, megali i tak dalej. No to właśnie były mała Grecja właściwa, no i potem te wszystkie kolonie przez nich zakładane, między innymi popłynęli na Morze Czarne, warto kontrolować Bosfor. I tam powstał Bizancjum. Skąd nazwa? Nie wiadomo dokładnie. Jedna z hipotez, że jest pochodzenia trackiego, od Traków, lud indoeuropejski mieszkający we wschodniej części Bałkanów. Najbardziej znany Trak to Spartacus. No i że ma być od imienia Byzas, które oznacza w języku trackim on kozioł. Czyli można powiedzieć, że taki żartobliwie kędzierzyn koźle. Natomiast dalej idąc, oczywiście w 330 roku Konstantyn Wielki, wybitny cesarz rzymski urodzony w Niszu w Serbii, który oczywiście jest
Słowianinem?
Nie, wiańską. Musiałem, żeby nie słoweńską, musiałem, ani słowińską, bo nie jesteśmy w Parku Narodowym koło Łeby. Czyli słowiańska nazwa niż. Oczywiście to jest wersja słowiańska bardzo starej nazwy bałkańskiej. No i oczywiście on przynosi stolicę, stąd Nowy Rzym i stąd w pewnym momencie Konstantynopol. Czy miasto Konstantyna, jak pamiętacie, wielokrotnie wam opowiadaliśmy, że to ta końcówka pol, stąd policja, polityka, miasto, tak? No to mamy w wielu miastach w Polsce, szczególnie na wschodzie naszej ojczyzny i też generalnie znajdziemy w różnych krajach i w tym mamy Stambuł, czyli właśnie ten buł, to jest to bol i tak dalej, pol i tak dalej. Miasto. No, nazwa funkcjonuje znowu oficjalnie od czasów ojca Turków, Atatürka, który przeniósł stolicę do Ankary. No nie lubił tego kosmopolis.
Tak.
Więc stwierdził Ankara. Sama Ankara, oczywiście Angora, stara nazwa, no ale stwierdził, to teraz będzie oficjalnie Stambuł, czyli to miasta, mieście, tak, przez duże M. Wcześniej przez wieki i za Bizancjum i następnie w czasach osmańskich nazwa turecka też to była oficjalna Konstantinie, czyli Konstantynopol, tak? Miasto Konstantyna przez wieki. Dopiero Kemal stwierdził, musi być tak plebejsko, populistycznie, ludowo, to tak jak oni mówią, proszę bardzo. No oczywiście Słowianie mieli też swoje określenia typu Carygrad, czyli miasto cara, cesarza. No więc jak widzimy od razu, jest bardzo związane z państwem jako stolica i dała, nazwa się rozszerzyła właśnie, została rozszerzona w XVI wieku. Natomiast oni sami, mieszkańcy, jak sam powiedziałeś, Cesarstwa Rzymskiego, jego wschodniej części, podział to 395 rok, ten podział biegnie przez Bałkany, no to mamy to państwo istniejące do 1453, jeśli chodzi o zdobycie Konstantynopola, ale potem mamy jeszcze kilka państw postbizantyjskich, które jeszcze będą istnieć na 20 parę lat dłużej. Więc w efekcie mamy coś takiego, że oni nazywają się Rzymianami. Do dzisiaj w języku tureckim na Greków miejscowych tureckich, mieszkających przede wszystkim właśnie w Stambule, albo na Greków mieszkających na Cyprze, mówi się Rumlar, Rzymianie. A nie na tych z Grecji, to jest ten kraj się nazywa Junanistan. Od Jonów, od tego plemienia. Tak jak na nas Węgrzy mówią Lędzien, tak? Uh-huh. Od Lędzian. No więc mamy Rzymian. Inna nazwa, którą często stosowali, to Helenowie. Mieszkańcy ci właśnie, mówiący po grecku, uh-huh. prawosławni. Szczególnie w okresie, który dla nas jest, teraz mówię o Polsce, bardzo ważny, czyli powiedzmy IX-XI wiek, to ten okres macedońskiego renesansu, potęga właśnie tego wschodnio-rzymskiego cesarstwa i wtedy też wpływy na Polskę, byśmy powiedzieli, z każdego kierunku. Oczywiście najbardziej ze wschodu idące z Rusi Kijowskiej, przyjęcie chrześcijaństwa, ale też z północy, bo przecież wikingowie, regularnie podróżujący góra-dół, tak, do Bizancjum, do Konstantynopola. Następnie z południa oczywiście tradycja Wielkich Moraw, misja Cyryla i Metodego i no, ostatni bardzo ważny element, czyli Święte Cesarstwo Rzymskie, potem nazwane Narodu Niemieckiego znacznie później. I no, przypominam, że o czym jeszcze wam opowiemy, cesarz Otton III, jego mama miała na imię Teofano, nie Helga. Podpowiem, pochodziła właśnie z Bizancjum. To ten, co odwiedził Gniezno i spotkał się z Bolesławem Chrobrym. Więc jak widzicie, mamy coś takiego, że wtedy się też upowszechnia Helenowie. Oczywiście podejście na zachodzie było takie, żeby powiedzieć, nie, 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 wy nie jesteście żadnymi Rzymianami, wy jesteście Grekami. Natomiast wtedy oni kontrowali, nie, 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 to my jesteśmy prawdziwymi Rzymianami. Wy możecie sobie robić te koronacje swoje różne, ale wy jesteście Frankami. O. Nazwa stąd Francji. Oryginalnie słowo germańskie. Tutaj widzicie, bawimy się w te etnonimy. No i samo określenie Frankowie zostało z Bizancjum przyjęte przez Arabów, Turków, też przez Persów, żeby określać Europejczyków, tak? Z zachodu Europy, a właśnie tych zachodnich chrześcijan. No więc mamy wiele na, jak wiecie, no w wielu językach jest słowo Gris, Greek, Grecja i tak dalej. Gryczka. Nie. Tutaj Helenowie, tak? To jest nazwa, którą Grecy mają. I pamiętamy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że ta ciągłość nazwy stolicy u Turków, Konstantynopol osmańskich, ona była związana z tym, że oni też uważali się za kontynuatorów tego Rzymu. My, sułtan cały czas, były różne tytuły pokazujące przynależność Imperium Osmańskiego, jego zakorzenienie w różnych tradycjach i pojawienie się czegoś nowego z połączenia tych tradycji, bo mamy Hanów, czyli Wielki Step, mamy Padishaha, Persja, mamy też oczywiście sułtana, to u nas się przyjmowało, ale nasi władcy tytułowali go cesarzem i pisali do niego per cesarz, bo on sam się nazywał, ten władca, najróżniejsi ci władcy osmańscy, Kajser. Cesarz czego? Rzymu. I Turcy też mówili, Rzymianie na Greków, mówiliśmy też często na prawosławnych, język nazywali rzymskim, grecki, ale to samo nierzadko mówili o sobie. My też jesteśmy Rzymianami. I nasz język, ten turecki, osmański, to rzymski. Czyli jak widzicie, macie tradycję rzymską, która się kończy kiedy tak naprawdę? Wraz z pierwszą wojną światową. Bo znikają te wszystkie cesarstwa, znika cesarstwo niemieckie, austriackie w ramach Austro-Węgier, rosyjskie i w 1922 Kemal Atatürk republikę robi, tak? Ostatecznie w trzecim, ale w 22 likwiduje koniec monarchii. Więc mamy koniec też jeszcze jednego państwa odwołującego się do Rzymu. Dzisiaj nie ma żadnego cesarstwa, które odwoływałoby się do Rzymu. Tym symbolem oczywiście, który został, no to jest ten dwugłowy orzeł, którego mamy w różnych, na różnych flagach, na państw, miast i tak dalej, instytucji. Jedyne cesarstwo, jakie z nami zostało, to?
Japonia.
Brawo. No ale podpowiemy wam, że ono się nie odwołuje. No z oczywistych powodów do tradycji rzymskiej.
Ale jeszcze jedna ważna rzecz, bo to może naszym słuchaczom w tym momencie przyjść do głowy to pytanie, a mianowicie.
Nie antycypuj, drogi Pawle.
Jak to jest? Czy kiedy Rosjanie mówili i pisali, że oni są trzecim Rzymem, to mieli na myśli cesarstwo rzymskie? Czy Rzym w znaczeniu Rzym, czyli Bizancjum, do
też,
którego im...
Czyli to był drugi Rzym. Pierwszy Rzym. Drugi Rzym, trzeci Rzym.
Rozumiem.
I już kolejnego nie będzie.
I kolejnego nie będzie.
Tak, bardzo dobrze. Tak, zaraz o tym opowiemy. Czyli mamy też nawet Rzym podróżuje. I teraz tak, my w Bablu, a wcześniej w Lechistanie pokazywaliśmy i będziemy pokazywać. To ważna taka deklaracja ideowa, program naszego rządu, że kultura i tożsamość Polaków, nie tylko innych mieszkańców Polski, tylko tak zwanych, tutaj mówimy żartobliwie, etnicznych Polaków, ukształtowały się także w dużym stopniu na kulturowym filarze, tak bym to określił, korzeniu bizantyńsko.
Filarze, korzeniu, opoce, skale, fundamencie.
Dokładnie. Podstawie. I oczywiście pokażemy wam, że świadomość tego faktu w Polsce jest zdecydowanie niewystarczająca.
Czyli nasz odcinek powinien nosić tytuł Dlaczego nie wiedziałeś, że jesteś Bizantyjczykiem do chwili obecnej?
Odkryj Polaku, Bizantyjczyka.
Odkryj w sobie taki psychotest. Tak. Psychotest
Rzymianina wschodniego.
I teraz psychotest tak. Babla. Sprawdź, psychotest, czy jesteś Bizantyjczykiem.
I teraz tak. Gdzie widzimy, że ta świadomość jest niewystarczająca? No na przykład, że trudno w kulturze polskiej do dzisiaj znaleźć jakieś znaczące dzieło literackie, którego głównym bohaterem by było Bizancjum. Mamy Quo Vadis, mamy Faraona, przypominam, i były ekranizacje jeszcze. Nie oceniam, tu zostawiam trzy kropki, ale książki są bardzo ważne, tak? Tłumaczone na wiele języków. Nie ma tej klasy na takim poziomie, tak znanej jakiejś powieści. Następnie. Syntezy literatury polskiej, jak się przyjrzymy, jakieś, prawda, leksykony, naprawdę bardzo trudno znaleźć. No nie ma tak naprawdę takich haseł, które by opisały tą polską specyfikę relacji z Bizancjum, spojrzenia, interpretacji, tak? Że to część w znaczeniu jak tą polską specyfikę, jako część naszych dziejów kultury, to dziedzictwo bizantyjskie, bo nie ma tej całej Rusi, o której tyle mówimy, tak? Bez Bizancjum. Plus oczywiście jest jeszcze kierunek bałkański. No więc dramatem prawdziwym moim zdaniem, bo też to przeglądałem, to są podręczniki szkolne. To jest dramat. I tutaj nie obwiniamy pana Przemysława, bo pana Przemysława Czarnka, żeby nie było wątpliwości, bo on, jego za wiele rzeczy należy winić, ale to jest taka kwestia, że możecie sobie zajrzeć do podręczników...
Sprzed 100 lat.
Też? I tych sprzed...
10,
które się utrzymały.
Nie ma Bizancjum. Znaczy nie ma Bizancjum w połączeniu z naszą...
Jest bardzo mało stereotypowo, bardzo powierzchownie i tak naprawdę, no można powiedzieć, bez albo w bardzo małym stopniu uwzględnienie jest wielkiej roli znaczenia Bizancjum w historii Europy i też Polski. Przenikania się tego wschodniego chrześcijaństwa z zachodnim, tej kultury właśnie bizantyjskiej z kulturą zachodniej Europy i w efekcie oddziaływania na bardzo dużą skalę Bizancjum, w tym, jeśli chodzi o renesans, tak, bardzo ważne, na nas w sensie mówię, tak zwanych zachodnich Europejczyków i vice versa też, prawda, w późnym średniowieczu. No i mamy, przeważa to budowanie opozycji wschód-zachód, greka-łacina, albo taka powierzchowna Europa pod hasłem grecka filozofia, rzymskie prawo, judeo-chrześcijaństwo. To judeo, to tylko żebyście byli świadomi, to już wam chyba o tym mówiliśmy, to podczas II wojny światowej się przyjęło. Tak jak mieliśmy, najdelikatniej mówiąc, straszne wyrzuty sumienia, bo tak, wcześniej zdecydowanie judaizm, Żydzi, Orient. Tak? Takie było nastawienie. Więc mamy Akropol, Kapitol, Golgota. Tak, to połączenie. No tylko tutaj pojawia się, że w tym wszystkim jest Bizancjum i to wszystko jest w Bizancjum, ale nie za bardzo tego, znaczy nie za bardzo to kojarzymy, uznajemy, uwzględniamy. Tak? Na tym polega ten fundamentalny problem. I przypominam, że my mówimy o kraju, jeszcze raz, którego historii nie można sobie wyobrazić bez tego bizantyńsko-ruskiego filaru. Tak? Od samego początku. Nie chodzi tylko o Jagiellonów, za Jagiellonów rozkwit, bo my lubimy to Polska Piastowska, Polska Jagiellońska. Znowu to jest straszne uproszczenie, bo mamy te związki, pokazywaliśmy wam, będziemy pokazywać od czasów Piastowskich bardzo silne z Rusią Kijowską. Więc w efekcie, co mamy za to w kulturze pamięci historycznej polskiej? No słowa Bizancjum, bizantyński, tak, głównie negatywne, z uprzedzeniami. To jest ten przepych wschodni. Jak zajrzałem do słownika języka polskiego, co to znaczy? Synonimy. Wschodni przepych. Próżność, zbytek, marnotrawstwo, przerost formy nad treścią, lewiatan, biurokracja. I to jest bardzo ważne, bo są historycy polscy bardzo dobrzy. Naprawdę bardzo dobrzy. Eksperci od Bizancjum. Bizantolodzy, którzy na przykład pokazują, że to można statystycznie pokazać, robiąc kwerendę w internecie i pokazać te, jakie mamy rekordy, jak to się ładnie po polsku mówi, oczywiście mówię żartobliwie, czyli rezultaty wyszukiwań. No i w polskich mediach Andrzej Kompa na przykład robił takie rzeczy i też pisał na ten temat. No mamy znacznie częściej używane są te pojęcia bizantyjski, Bizancjum właśnie wobec sytuacji obecnej. Teraźniejszości, oczywiście w znaczeniu negatywnym, znacznie, znacznie częściej niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Tutaj znalazłem trochę, wziąłem, pożyczyłem od pana profesora Kompy. Chodzi o uspołecznienie i oddanie kultury w ręce ludzi, którzy mają pasję, znają się na tym i przyjmują za to odpowiedzialność i o zmianę sposobu funkcjonowania instytucji, żeby nie był bizantyjski, ale nowoczesny. Agnieszka Holland, 2002, z wywiadu dla Gazety Wyborczej. Więc mamy bizantyjski, to zaprzeczenie nowoczesności. A jak przed chwilą wam mówiliśmy, no bez Bizancjum trudno sobie wyobrazić na przykład renesans, tak? Teraz Beata Kempa 2011, to jest taki, przeżyjmy to jeszcze raz, bo będzie trochę retro, bo Sejm RP do Donalda Tuska, po tym jak Donald Tusk wygłosił expose. To się nie zmieni. Pan musi zacząć oszczędzać od siebie. Pan musi zlikwidować swoje Bizancjum. Musi pan zlikwidować gabinety polityczne i inne nikomu niepotrzebne, a kosztowne rozwiązania. Można powiedzieć, przygadał kocioł garnkowi. Nie będę tutaj oceniał, tak?
Diabeł się ubrał w ornat i ogonem nam się dzwoni.
Historyk Arkadiusz Stępin o politykach włoskich, 2013 rok. Raz na zawsze uczynił on zbędnymi bizantyjskie rokowania o utworzeniu rządu z trzymanym za plecami sztyletem. Tak się negocjuje w Bizancjum ze sztyletem. Anna Zalewska, to jest dobre. słynna Anna Minister Edukacji, jako biała stanowisko. Zastałam tu straszne Bizancjum. Po co mi 16 samochodów? Mam największy gabinet ze wszystkich ministrów. Tu jest kilka pokoi, w tym coś na kształt sali kinowej. Wielka łazienka. Więc nie ma skojarzenia Bizancjum równa się Mercedes klasy C, tylko jest skojarzenie z, znowu wschodnie, jakieś noworysze.
Mm-hmm.
Czyli noworuscy, mówiąc, prawda, pejoratywnie. No i potem, jak wiecie, jak były hasła na demonstracjach, ludzie stali demokratycznych, antyrządowych, to była na przykład pislamizacja, czyli PiS równa się islam, ale ja pamiętam, że były też Pisancjum.
Pisancjum.
Pisancjum, Bizancjum, Pisancjum, tak? Można powiedzieć Pisanka też. Pisanka, to nie o Zalewski. Więc no,
Pisancjum. Tak, no dobre, dobre.
Pisancjum. No więc generalnie mamy jednoznacznie negatywne skojarzenia. One są oczywiście, teraz przechodzimy płynnie, będziemy próbowali tłumaczyć, oczywiście stare. I to jest ten kontekst rywalizacji wschodniego cesarstwa z zachodnim. I to jest oczywiście kwestia schizmy, ten wymiar religijny, czyli prawosławie versus rzymski katolicyzm. To jest też zabawne, pamiętajcie, od groma słów, które są takie wspaniałe łacińskie. To są oryginalnie greckie, w tym słynny katolikos powszechny. To jest słowo greckie, tak? A jest symbolem tej łacińskości. No więc w średniowieczu widzimy te uprzedzenia wzajemne oczywiście i też u kronikarzy polskich. No doświadczenie też nasze, no graniczymy, przecież pokazywaliśmy wam z tym słowiańską, wschodnią, chrześcijańską komunitas, teraz tak byśmy powiedzieli. No więc Jan Długosz, uwaga, o upadku Konstantynopola tak napisał: nie brakło takich, którzy jakkolwiek upadek tak ważnego miasta pobudzał do współczucia, uważali jednak Greków za godnych wszelkiej kary z powodu ich charakteru, życia, przewrotności, gnuśności, zbytku, chciwości. Także dlatego, że zabijali żołnierzy katolickich, pospieszających, by odzyskać ziemię świętą. Wprawdzie 200 ponad lat temu, ale kto się przejmuje, tak? Mieszając wapno do mąki. I z tego powodu, że już wielokrotnie składali uroczyście wyznanie wiary katolickiej na soborach powszechnych, po czym, naigrywając się z łaciników, odżegnywali się od niego. Że wreszcie we wspomnianym mieście Konstantynopolu, słuchaj drogi Pawle, ustanowili domy publiczne z młodymi chłopcami, który to występek w innych miastach karany jest ogniem. Czyli niestety...
Nie wiem, co gorsze, chyba to wapno do mąki.
Wapno do mąki, czy te domy publiczne z młodymi chłopcami, tu zostawiam trzy kropki. No ale no generalnie wschodni sensualizm, seksualizm i tak dalej, tak? Mamy te wszystkie wyobrażenia, uprzedzenia. No więc oczywiście, no to nasze doświadczenie jest polskie, no trudne, złożone, skomplikowane. Pamiętajcie o tym zawsze, bo no mamy... Słowian jako sąsiadów wewnętrznych i zewnętrznych i też na południu Rumunów, którzy są no, prawosławni i też przez setki lat stanowili znaczną część, a nierzadko większość mieszkańców tego państwa, które się nazywało Polska. I potem przychodzi oświecenie. No i my w tym okresie oświecenia, część elit, my, to momencik, nie wszyscy, ale część elit chce być bardzo zachodnia. No i generalnie mamy też no, zjawisko pewnej mimikry, imitacji, bezkrytycznego przejmowania tego, co mamy u Monteskiusza, co mamy u Woltera. No i tutaj w okresie oświecenia powstaje taka prosta opozycja, no zachód, racjonalność.
Że użyję cytatu z tytułu nauka. Książki, następuje wynalezienie Europy Wschodniej.
Tak, i mamy wtedy ten Bizancjum, to konserwatyzm, zaściankowość, zacofanie, mistycyzm, religijność i racjonalność. No wszystko, co sobie można... Najgorsze, jak się epitety wrzucamy, woreczek Bizancjum, tak? No więc to ma na nas wpływ, ale dochodzimy do najważniejszej rzeczy, no że jednak w XIX wieku bardzo ważnym tworzenie nowoczesnej tożsamości narodowej. No nie ma Polski na mapie, jak wiemy. Rozbiory się dokonały, 80% terytorium pierwszej RP znalazło się w granicach Rosji. I oczywiście... No ta Rosja, jak wiemy, nawet patrząc, też wam o tym opowiemy, no na przykład no, niszczy cerkiew grecko-katolicką, jest elementem rusyfikacji. Sama Rosja na przykład promuje styl architektoniczny, który się nazywa no, neobizantyjskim stylem, tak? Więc to wywołuje oczywiście alergiczną reakcję, byśmy powiedzieli, oprócz tej tradycji całej, prawda, przedmurza, katolicyzmu, łacińskości, no to tutaj dochodzi coś takiego, no oczywiście w okresie romantyzmu, który odegrał olbrzymią rolę, no mamy określone podejście, tak, a priori zlewa się, można mówić, że doszło do przemoskwiczenia, byśmy powiedzieli, bizantyjskości. Uwaga, oddajemy głos Jarosław Ławski, polski badacz romantyzmu. Uwaga. W konsekwencji wydarzeń historycznych, głównie XVIII-wiecznej agresji Rosji, pierwszoplanowego aktora sceny europejskiej polityki, musiała się kultura romantyczna, polska, na nowo wobec źródłowo greckich, bizantyńskich i ruskich pierwiastków określić. Był to wybór tym bardziej nieunikniony, iż właśnie z Kresów I Rzeczpospolitej, z ziem litewskich, ruskich wywodzili się najważniejsi twórcy kultury romantycznej. Ci przynajmniej, którzy nadali jej wyraźny irredentystyczny, czyli chodzi o walkę o niepodległość Polski, i antyrosyjski, a więc i antybizantyjski charakter. Bo te próby rusofikacyjne oczywiście były tam szczególnie silne, ale oczywiście też wcześniej była ta szczególnie silna walka o duszę, tak? To postrzeganie łacińskość kontra to Bizancjum. No ale też oczywiście, jak to u nas widać, paradoks, sprzeczność, napięcia, ambiwalencje. I co widać? No to, że ten antybizantyjski charakter nakładał się nierzadko, co się działo? Nakładał się na niego ten nierzadko dramatyczny czynnik wewnętrzny, niemal intymno-rodzinny. Relacji do rodu, środowiska, z którego się wyrastało, jeśli chodzi o tych twórców, tak? Który miało ruski, litewski, unicki, czyli grecko-katolicki, ormiański rodowód. U wielu twórców wywodzących się z ziem wschodnich odniesienie się do kultury bizantyjsko-ruskiej, prawosławia, duchowości wschodniej miało charakter paradoksalny, wyrażając się w jakiś rodzaj has-liebe, miłości, nienawiści. Tak? U Mickiewicza na przykład zdecydowanemu odrzuceniu prawosławia i duchowości wschodniej w warstwie werbalnej towarzyszyło zainteresowanie prywatne, szacunek, a nawet miłość elementu wielokulturowego spadku społeczności Nowogródka czy Wilna. Na tej zasadzie odrzucał on, Mickiewicz, bizantynizm jako polityczną czy eklezjalną, czyli kościelną ideę. Akceptował więc, uznawał za własne dziedzictwo bazyliańskie, grecko-katolickie, języki, obrządki wschodnie. Przy najgłębszym wkorzenieniu, podkreślam, wkorzenieniu, nie wykorzenieniu, tylko zakorzenieniu, dziedzictwo łacińskie, latinitas. To jest przykład Mickiewicza. Ale słuchajcie, teraz wam pokażę tych naszych wieszczów, taką całą gamę. Od wersji hard do wersji takiej soft, przekraczającej granicę. No więc na wersja hard, naprawdę ekstrema, Zygmunt Krasiński, który u nas się pojawiał. Jak wiecie, w podcastach pokazaliśmy, że początkowo to można mówić afirmacyjny orientalizm romantyczny, bardzo pozytywnie do wielkiego stepu, do tej tradycji, Tatarzy i tak dalej, ale potem się zrobił bardzo anty, w tym bardzo silny antysemityzm.
Mówiliśmy o tym.
Żyd, no. Wschodni, orientalny i tak dalej. No więc Krasiński rozpatruje te motywy Bizancjum w kontekście, o którym powiedzieliście, tylko III Rzymu, tego przekonania, upraszczając, pamiętajcie, bo to znowu skomplikowane, ale że to właśnie Rosja jako ta czysta, niepokalana, która właśnie nie jak pierwszy Rzym, nie jak drugi, zachowała prawdziwą wiarę, prawosławie i że ona no, jest predestynowana do tego, żeby być imperium. No więc napisał tak, Bizancjum było pierwszym jego nauczycielem, czyli Moskwy. Ono wyłożyło mu w schizmie stosunek do człowieka, do istoty najwyższej. Stosunek człowieka do istoty najwyższej. Mongołowie nauczyli go następnie, jak kochać ludzkość. To taka ironia. Przezorna przebiegłość starca. To jest Bizancjum.
Przezorna przebiegłość starca.
Czyli masz i młodych chłopców w domach publicznych, i przezorna przebiegłość starca. Uwaga! W połączeniu z nieubłaganym okrucieństwem tygrysa. To są Tatarzy. I Mongołowie. Czyli ukryty tygrys, przyczajony... Nie, tak jak to było?
Przyczajony tygrys ukryty smok.
Dokładnie. Przyczajony tygrys ukryty smok. Oto czym się oznacza zawsze i wszędzie działanie rządu moskiewskiego. W drugim szaleństwo niszczenia ożywiające plemię tatarskie. Można by powiedzieć, że wszystka krew płynąca w żyłach Rosji jest tylko związkiem tych dwóch jadów. Zdziałanym przez chemię historii. Czyli mamy chemię historii, która połączyła okrucieństwo tygrysa z przebiegłością starca. Czyli Bizancjum jako symbol dekadencji, upadku, ale które jest niestety przebiegłe. No jak widziałeś, tam czytałeś już, czytaliśmy o tym zbytku. Już nie wchodzę te sprawy z tymi wszystkimi...
Dosypywaniem wapna do mąki.
Dokładnie. No to oczywiście na tym tle, takim bardzo złowrogim, mrocznym, ponurym, no to Polska jawi się wspaniale, obrończyni ducha zachodniego, chrześcijaństwa, łacińskości, Rzym, papież i tak dalej, przedmurza, no to nie ma się co dziwić, że powstają kopy świętej Trójcy. Ale w środku jest oczywiście piąta kolumna. Żyd. No. Orientalny Żyd. Mickiewicz teraz. No ma krytyczny stosunek do Bizancjum.
Bo to wszystko mówił dotychczas Krasiński. To po prostu on
idziemy
tak
teraz
widział.
Adam. Adam Mickiewicz, bo wcześniej trochę tam wrzuciliśmy te przykłady, tak pokazaliśmy ten, chcieliśmy pokazać na jego przykładzie ten paradoks. Teraz pokazujemy, jaki był stosunek do Bizancjum. No więc to on jest pochodną krytyczny. Pochodną krytyki starożytnej Grecji. Bo patrzcie, my mamy to też wbijane do głowy. Rzym, Grecja, chrześcijaństwo. Najróżniejsi myśliciele bardzo różnie rozkładają akcenty w historii cywilizacji zachodniej, samej w sobie bardzo zróżnicowanej, czerpującej z różnych źródeł, sama oddziaływuje na inne i tak dalej. To chyba wszystko jest zbyt skomplikowane. My robimy takie... Proste. Zrobimy o tym podcast. No więc Grecy, znowu, jacy są ci Grecy, ci starożytni? Grecy bardzo rychło ulegli zepsuciu. Degeneracja przez swą cywilizację materialistyczną i często zewnętrzną. Z kolei sami zepsuli szybko Rzymian. Był okres, kiedy wielkie miasta Grecji i Italii służyły tylko za pole popisu sofistom i komediantom. Ludność zbierała się, aby posłuchać, jak rozprawiali epikurejczycy i cynicy, jak uczony czytał akademicką rozprawę o piękności Heleny lub wygłaszał wymowną pochwałę. Czyją? Pochwałę muchy! W sensie, że debatowano o jakichś, byśmy powiedzieli teraz troszeczkę, duperelach.
Skandal.
Tak? Ci wszyscy, prawda, cynicy, sofiści. Natomiast oczywiście ten sąd o Grekach przenosił Mickiewicz na duchowieństwo bizantyńskie, słowianofili, myślicieli, kler prawosławny i tak dalej. No i oczywiście w efekcie ci Grecy odegrali Bizancjum no bardzo negatywną rolę, wpływając na Rosję, Europę, bo mamy co? To trucizna, która wydała wielopostaciowy jad bizantynizmu w dziejach Europy. Aha. Mamy wielopostaciowy jad. Widzicie, nie tylko połączenie dwóch jadów, ale wielopostaciowy jad. On mutuje. Te niestety w Polsce są popularne te wszystkie DNA, kody kulturowe.
Zaczynam się bać Bizantyjczyków.
Dobrze. No więc oczywiście jest spojrzenie krytyczne, bo co zrobiło Bizancjum? Przyniosło Słowianom prawosławie i w efekcie rosyjską dominację. To jest ta percepcja. No problem nas jest Polaków jaki? Zdecydowana większość Słowian jest prawosławna. Czy nam się podoba, czy nie. No ale my też jesteśmy Słowianami i tu jest problem. No więc literatura bizantyjska, którą Mickiewicz znał najdelikatniej mówiąc słabo, to jest eufemizm, tak Adam się wypowiada. Upadła literatura bizantyjska. Dziedziczka najbogatsza pomników Grecji, bo zarówno odgrodziwszy się od Franków i Arabów, z postępem wieku nowych form przyjąć nie chciała. Czyli skostnienie, statyczne, ten właśnie taki... Te klisze orientalistyczne, tak? No i nawet Frankowie, Arabowie coś tam jeszcze robią.
No właśnie.
Tak? Ale tutaj niestety. Ale, słuchajcie, co się dzieje, że jak czytamy te jego, na przykład, wykłady paryskie, prelekcje, tak? To w pewnym momencie widzimy, że widzi tą perspektywę przezwyciężenia tego podziału religijnego i polityczno-kulturowego Słowian, byśmy powiedzieli tego post-bizantyńskiego podziału, no i tym takim katalizatorem, który zmieni Słowian, spowoduje, że znowu się pojednają, no to miał ten okres, jak pamiętajcie, mesjanizmu. Bardzo silny. I tutaj wpływy są Andrzeja Towiańskiego, ale wpływy też żydowskiego mesjanizmu. I tutaj pamiętacie, jak opowiadaliśmy o Jakubie Franku i tak dalej poprzez żonę. Więc tutaj jest bardzo ciekawy motyw. Czyli znowu, nie jest to takie proste. Idziemy do ostatniego bieguna. Słowacki Juliusz.
Który wielkim poetą był.
Tak. I teraz uwaga. U Słowackiego łacińskość została uznana, ja teraz nie żartuję, za pierwiastek obcy Polakom. Powierzchownie przyswojona. Imitacja. I generalnie trzeba wrócić do czego? Do heleńskich źródeł kultury. Tu jest afirmacyjny stosunek. I co on jeszcze dostrzega, co jest bardzo ważne? Związek między tą heleńską starożytną kulturą i Bizancją. To nie tylko prawosławie. I pamiętajcie, bo to jest często właśnie stąd ta rola w renesansie, olbrzymia ludzi z Bizancjum, renesansie w Europie Zachodniej, właśnie przez nich, bo to mamy cały czas coś takiego, że bardzo długo w średniowieczu, w przypadku Bizancjum, edukacji w Cesarstwie Wschodniorzymskim, jest coś takiego, że ludzie się naprawdę uczą na pamięć i potrafią recytować Iliady i Odyseje wykształceni. Uczą się znacznie bardziej filozofii greckiej, nauki greckiej, niż wówczas w Europie Zachodniej. Bo my właśnie, za duży jest ten nacisk, to też połączenie z prawosławiem, które było bardzo ważne, ale oprócz tego jest to całe dziedzictwo,
cały ten korpus,
w tym momencie tak. Helenowie, tak? I to jest dla niego, on jest tego świadomy, słowacki, i często jako synonim dla Bizancjum stosuje słowo grecki, tak? I łączy z tą starożytną Greką. I teraz tak, naszkicował w swoim dzienniku, w tym samym mniej więcej czasie, tak jak mamy te wykłady Adama Mickiewicza w Paryżu, zarys Europy Wielkiej Trójcy. Jakie są te trzy trójce? Trójca latyńsko-romańska, trójca północna i trójca wschodniosłowiańska. I teraz tak. Trójca latyńsko-romańska. Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi, Włosi. Romańskie. Trójca północna. Germańskie generalnie. Anglia, Germania, Skandynawia. To jest napisane przez niego. Trójca słowiańska, wschodnia, Polska, Rosja i Grekosłowianie. My jesteśmy przez niego umieszczeni tam. Ci Grekosłowianie to są szczególnie Słowianie, inni prawosławni, Bałkany i tak dalej. I teraz słuchajcie, napisał pod tą teorią, swoją wizją, element łaciński zgubił nas. Trzeba koniecznie grecki świat mieć podstawą. Nie wiem, czy mamy pełną świadomość, jakim strasznym, teraz żartuję, oczywiście, był człowiekiem.
W pewnym sensie, jeśli chodzi o przedmurze chrześcijańskie, to znaleźliśmy się tylko po drugiej stronie muru.
Że po prostu chciał nas tam przekabacić. Natomiast, żeby było jasne, on był cały czas rzymskim katolikiem, ale, i tu jest ważny kontekst, urodził się w Krzemieńcu, na Wołyniu, większość ukraińska, chrzest jego to ksiądz grecko-katolicki, pochodzenie też ormiańskie, najprawdopodobniej. To jest ta szkoła ukraińska polskiego romantyzmu, o której zaraz coś powiemy. Opowiadaliśmy wam klasztor w Poczajowie, święta ikona Matki Bożej, do której pielgrzymują wszyscy chrześcijanie, rzymscy, greccy i prawosławni. I on też tam pielgrzymuje. To jest jego ostra brama, jak dla Mickiewicza. Czyli jak widzimy, mamy człowieka, który jest też osadzony kulturowo mocno w tym wymiarze wschodnim chrześcijaństwa i oddaje głos znowu Jarosławowi Ławskiemu, który napisał tak. Słowacki wykazał najdalej idącą otwartość na twórcze adaptowanie i przekształcenie historyczno-kulturowych wątków bizantyńskich. I dalej. Głęboko fascynowały go znane mu z ziem rodzinnych ukraińskie, krzemienieckie czy wileńskie ikony unickie. Prawosławne, stanowiące dlań część depozytu kultury staropolskiej. To jest to, co mówimy, uznanie i akceptacja w większym stopniu na pewno niż Mickiewicz tego elementu bizantyjskiego. I to jest szersze zjawisko, które dotyczy, i tu jest ten wymiar ukraiński, wymiar polskiej kultury, który widać właśnie w ukraińskiej szkole polskiego romantyzmu. I teraz znowu Jarosław Ławski. Wschodniochrześcijańskie i bizantyńskie motywy, realia historyczne, symbole wielokroć pojawiają się także w znamienitych dziełach takich twórców jak, i tutaj jest cała grupa wymieniona, to wszyscy są ludzie ze szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu. Co znamienne dla twórców tych, cały bagaż bizantyjski nie był tylko literackim sztafarzem, czy orientalną dekoracją, lecz uniwersalnym elementem, różnie ocenianym, rodzimej kultury, jej wschodniej, w cudzysłowie, kresowej gałęzi. Oni, ci ludzie są stamtąd i czują się zakorzenieni też w tym wszystkim, co jakbyśmy powiedzieli w tych drugim, to jest to drugie płuco, wschodnie, tak? I w efekcie konkluzja Ławskiego, a propos dzisiejsza Polska, a obecność Bizancjum w romantyzmie szkoły ukraińskiej jest taka, że niestety dla czytelnika polskiego w XXI wieku jest już czymś egzotycznym. To właśnie ta obecność. Jest pierwiastkiem, którego semantykę, uwarunkowania i tradycje trzeba mozolnie tłumaczyć od nowa. To jakby kolejny upadek Bizancjum. Zbyt daleko sięgające odcięcie się kultury polskiej od jej wschodnich korzeni. To, co się stało i widzimy też dzisiaj. I tu się zatrzymuję.
Zostawiając wstrząśniętych naszych słuchaczy i słuchaczki?
Tak, bo będą kolejne podcasty na ten temat.
A, no chyba, że
przecież
tak.
Powiedziałem, że nie odpuścimy tego tematu.
Dramatyczne dzieje Bizancjum, które runęło, proszę państwa, do tego stopnia na naszych oczach, że część z państwa jest przygniecionych resztkami pewnie tejże wielkiej budowli kulturowej, ale jest nadzieja, pod warunkiem, że będą państwo z nami za tydzień, w piątek, późno popołudniową porą. Wcześniej żądamy od państwa
jasnej... To będzie ostatni podcast w roku 2023, który nagramy za tydzień.
Także
i
nie
potem
ma to
nas
tamto.
Dopiero usłyszycie na początku stycznia.
Także nie może być tak, żeby państwa nie było za tydzień z nami. Późną popołudniowo-piątkową porą.
Obecność obowiązkowa, sprawdzamy listę.
Tak, od tego zaczniemy. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.